Pierwsza księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, wersety od 1 do 13. Wąż natomiast był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta stworzone przez Pana Boga. Zapytał on kobietę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść z owoców z żadnego drzewa ogrodu? Kobieta odpowiedziała, możemy jeść owoce z drzew w ogrodzie. Bóg zabronił nam jedynie jeść owoce z drzewa, które rośnie w środku ogrodu. Polecił, nie jedzcie z niego, ani go nie dotykajcie, abyście nie pomarli. Wówczas wąż zapewnił kobietę, na pewno nie pomrzecie. Bóg wie, że gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg, poznacie dobro i zło. Kobieta przyjrzała się owocom, wydały jej się warte spróbowania, wyglądały pięknie, a ponadto dzięki nim mogło się ziścić jej pragnienie poznania. Sięgnęła więc po owoc, zerwała i zjadła. Podała też mężowi, który z nią przebywał. On również zjadł. Wówczas otworzyły się oczy im obojgu i zobaczyli, że są nadzy. Spletli więc figowe liście i sporządzili sobie z nich przepaski. Wkrótce jednak usłyszeli Pana Boga. Przechadzał się on po ogrodzie w powiewie dnia. Słysząc to, człowiek ukrył się wraz z żoną przed Panem Bogiem między drzewami ogrodu. Jednak Pan Bóg zaczął wołać człowieka, gdzie jesteś? A on na to, usłyszałem, że jesteś w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi, dlatego ukryłem się. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Zapytał Bóg. Czy zjadłeś owoc z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Człowiek odparł, to kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną. Ona dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Pan Bóg zwrócił się do kobiety. Cóż ty takiego zrobiłaś? Wąż mnie zwiódł, wyjaśniła, i zjadłam. To jest Boże Słowo. Więc omawiamy te pierwsze rozdziały pierwszej Księgi Mojżeszowej, czyli te początki człowieka. I mówiliśmy o tym, że Pan Bóg umieścił Adama i Ewę w ogrodzie Eden, umieścił ich w ogrodzie, który wcześniej dla nich przygotował. I Adam miał uprawiać i strzec ogród. I Bóg dał mu przykazanie, że może jeść owoce z każdego drzewa, jakie jest w ogrodzie, za wyjątkiem jednego, za wyjątkiem owocu drzewa poznania dobra i zła. Bóg ostrzegł Adama, że jeśli zje ten owoc, to na pewno umrze. Tak? Jeśli zjesz, to na pewno umrzesz. Co to znaczy? O jakiej śmierci jest tu mowa? Czy człowiek, kiedy zjadł owoc, umarł? Więc to są pytania dotyczące skutków grzechu, skutków nieposłuszeństwa Adama i Ewy. I ten tekst, trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej podzieliłem na trzy części, które pozwolą nam zagłębić się w te kwestie związane z konsekwencjami grzechu pierwszego człowieka. I tak te nasze wersety od 1 do 13, czy od 7 do 13 pokazują nam zmianę, jaka nastąpiła w człowieku po tym, jak zjadł owoc. Od wersetu od 14 do 19 pokazują przekleństwo wynikające z nieposłuszeństwa człowieka i wersety od 22 do 24 mówią o wygnaniu człowieka z Edenu. Więc jeżeli przyjrzymy się dokładniej temu wszystkiemu, to będziemy mieli taki obraz całościowy skutków grzechu człowieka. Więc dzisiaj zajmijmy się tą zmianą w człowieku. Jaka zmiana nastąpiła po tym, jak człowiek zjadł zakazany owoc, czy zjadł z drzewa poznania dobra i zła? Bo zmiana jakaś nastąpiła, tak? Drugi rozdział, czy kończy się wersetem, który jest wyświetlany, i ten werset jest takim łącznikiem pomiędzy rozdziałem drugim a trzecim. Werset ten mówi, a człowiek i jego żona byli oboje nadzy, a jednak nie odczuwali przed sobą nawzajem wstydu. Więc ten werset pokazuje stan człowieka po stworzeniu. Pokazuje, jak wyglądała relacja pomiędzy mężem i żoną, pomiędzy małżonkami, którzy stali się jednym ciałem. Ta nagość I brak wstydu obrazuje doskonałą jedność i harmonię w małżeństwie, w relacji małżeńskiej, w relacji międzyludzkiej też można powiedzieć, ale też ten werset pokazuje, że wszystko było na swoim miejscu, wszystko było dobre i czyste. Człowiek nie wstydził się swojej nagości, w związku z tym możemy powiedzieć też, że w tej nagości i braku wstydu jest odzwierciedlenie relacji z Bogiem. Człowiek był w jedności z Bogiem, w relacji z Bogiem panowała harmonia. Ponieważ wszystko było w porządku pomiędzy człowiekiem, pomiędzy ludźmi, no to też wszystko było w porządku pomiędzy człowiekiem i Bogiem. Natomiast od wersetu 7, od momentu, kiedy Adam z Ewą zjedli zakazany owoc, rzeczy ulegają zmianie. Jest napisane, co jest napisane? Wówczas otworzyły się oczy im obojgu i zobaczyli, że są nadzy. Więc tekst mówi, że otworzyły się im oczy, obojgu. Skutkiem tego otworzenia się oczu jest to, że zaczęli widzieć swoją nagość. Wcześniej tego jakoś nie dostrzegali. Wcześniej nagość była czymś oczywistym i normalnym, więc nie zwracali w ogóle na to uwagi. Ale teraz po zjedzeniu zakazanego owocu widzimy, że Adam z Ewą patrzą na siebie w całkowicie inny sposób. Widzimy, że patrzą nie tylko na siebie samych, ale też i na Boga w zupełnie inny sposób. A to, jak patrzą, prowadzi do tego, jak traktują siebie nawzajem. Jak traktują Boga, jak traktują siebie samych. W ich życiu nastąpiła zmiana. I możemy powiedzieć, że jest to radykalna zmiana. Tak radykalna zmiana, jak wtedy, kiedy osoba niewidząca zaczyna widzieć. Czy możemy sobie to wyobrazić? Czasami w internecie pojawiają się takie filmy, ponieważ no, raczej nie zdarza się tak, żeby medycyna spowodowała, że niewidzący przejrzy, ale są takie osoby, które widzą, zdaje się z tego, co rozumiem, bo tak się nie wsłuchiwałem, bo to są angielskie filmiki, że widzą monochromatycznie, czyli czarno-biało. Wszystko, tak? Jakaś taka wada jest i widzą czarno-biało, ale są okulary, które powodują, że człowiek, który widzi monochromatycznie, zaczyna widzieć kolory. I są takie filmiki, które pokazują, że człowiek 60 lat od swojej rodziny dostał właśnie takie okulary i po raz pierwszy w życiu widzi kolory. I jaka jest reakcja? Nie może mówić ten człowiek, płacze. Tak, bo widzi kolory. Więc tak samo tutaj jest zmiana, jest radykalna zmiana. Taka zmiana, jak człowiek niewidzący zaczyna widzieć. Tekst mówi, że otworzyły się im oczy. W człowieku nastąpiła pewna zmiana. Wszystko było takie samo, w pewnym sensie, jak przed zjedzeniem zakazanego owocu. To jest pytanie, no gdzie ta zmiana nastąpiła, tak? Co się zmieniło? Wszystko było takie same, jak przed zjedzeniem zakazanego owocu. Adam był dalej nagi, Ewa była dalej naga, tak? Stali w tym samym miejscu ogrodu, przy drzewie poznania dobra i zła. Drzewa wyglądały tak samo, wszystko inne było takie samo. Bóg się nie zmienił, dalej był taki sam, jak wcześniej, ale Adam z Ewą już nie byli tymi samymi ludźmi, jak przed zjedzeniem zakazanego owocu. Adam z Ewą byli innymi ludźmi, ponieważ patrzyli na siebie w zupełnie inny sposób. Teraz widzieli, że są nadzy. Nic dookoła nikt się nie zmieniło, więc musieli się zmienić oni. Tak? Jak człowiek czegoś doświadczy, to wpływa na jego życie. Tak, zaczyna rozumieć, zaczyna patrzeć na świat zupełnie inaczej. Jeżeli ktoś doświadczył jakiejś choroby poważnej, a wcześniej może nie chorował, był zdrowy, więc zaczyna patrzeć na ludzi chorych zupełnie inaczej, z pewną empatią, tak, ze współczuciem, bo wie, co to znaczy. W podobny sposób tutaj. Oni już nie byli takimi sami ludźmi. Coś się wydarzyło, doświadczyli czegoś i nastąpiła zmiana w ich sposobie postrzegania. Zmienili się. Oczywiście fizycznie ich oczy się nie otworzyły. Tak, to trzeba sobie jasno powiedzieć. One były cały czas otwarte. Oni cały czas widzieli normalnie. No musieli mieć otwarte oczy, żeby wiedzieć, które to jest zakazane drzewo, prawda? Więc kiedy tekst mówi, że otworzyły się ich oczy, to nie mówi tego dosłownie, tylko w przenośni. Stało się coś, co zmieniło ich sposób patrzenia i postępowania. Wiemy, że to coś, tak, w cudzysłowie, co zmieniło ich sposób patrzenia i postępowania, to jest grzech, to jest złamanie Bożego zakazu czy nakazu. I to spowodowało tę zmianę. A skoro na zewnątrz wszystko było tak, jak było wcześniej, znaczy, że zmiana musiała nastąpić w ich wnętrzu. Tak? Ich wnętrze uległo zmianie. Jeżeli mówimy o wnętrzu, no to mówimy o myślach, mówimy o pragnieniach, o woli, mówimy o wartościach, o celach, o różnych ambicjach, tak, dążeniach. Mówimy o postępowaniu, które się wyraża właśnie, które wyraża to, co jest w środku. Czyli kiedy mówimy o wnętrzu, to w zasadzie mówimy o sercu człowieka. To jakie jest serce człowieka, taki jest człowiek. W sercu człowieka, czy z serca człowieka wychodzą te wszystkie rzeczy, wola, emocje, myśli, dążenia, pragnienia. Więc kiedy nastąpiła zmiana w ich wnętrzu, to znaczy, że ich serce uległo zmianie. A gdy zmienia się serce, wtedy zmieniają się myśli człowieka, zmieniają się wartości człowieka, sposób widzenia, zmieniają się jego pragnienia, zmienia się jego postępowanie. No dobrze, tutaj mówimy o zmianie we wnętrzu, zmianie serca, ale jak możemy mieć pewność, że to serce uległo zmianie, a nie coś innego? Że na przykład tylko umysł. Otóż to musimy popatrzeć na całe Pismo, co Pismo Święte naucza odnośnie serca człowieka. I tak na przykład mamy wypowiedź Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział następującą rzecz w Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale, 19 wersecie. Bo z serca pochodzą złe zamiary, morderstwa, cudzołóstwo, rozwiązłe czyny, kradzieże, fałszerstwa, obelżywe słowa. Czyli Pan Jezus w tym miejscu pokazuje nam źródło, z którego pochodzi różnorakie zło. Nie jest ono gdzieś poza człowiekiem, jest ono w jego sercu, w jego wnętrzu. Z serca pochodzą nie tylko złe uczynki, ale też złe zamiary. Tak? Plany, myśli. Więc serce jest w pewnym sensie istotą człowieka. W nim znajduje się istota człowieka, to kim jesteśmy, to jacy jesteśmy. I oczywiście nie chodzi tutaj o mięsień pompujący krew w ciele, tak? Tylko właśnie o to istotę człowieka, o serce. Człowiek przed upadkiem nie znał grzechu, nie znał zła. Był całkowicie niewinny przed Bogiem. Dlatego zmiana, która nastąpiła w człowieku, nastąpiła w jego sercu. Więc mamy zmianę. Wiemy, gdzie ona nastąpiła. Więc teraz musimy zadać pytanie, czy była to zmiana dobra. Tak? Bo zmiana jest albo na lepsze, albo na gorsze. Nie ma innej zmiany. Nie może być zmiana, że było tak samo dalej. To jest żadna zmiana. Tak? Więc pytanie, czy była to zmiana na lepsze. Czy człowiek zmienił się na lepsze po tym, jak zjadł z drzewa poznania dobra i zła. Więc wracamy do wersetu 7. Więc po tym, jak otworzyły się ich oczy, zobaczyli, że są nadzy, co zrobili? Spletli więc figowe liście i sporządzili sobie z nich przepaski. Wniosek jest taki, że sporządzili sobie te przepaski, aby zakryć swoją nagość. Nagość zaczęła być dla nich problemem, który trzeba przykryć. Nagość już dłużej nie była czymś dobrym w ich oczach. I werset 2:25 o tym, że po tym jak Bóg ich stworzył, że byli nadzy i nie wstydzili się, no wskazuje, że po tym jak zjedli ten zakazany owoc, zaczęli się wstydzić. Nagość zaczęła być powodem wstydu i trzeba było ją ukryć czy zakryć. Nagość zaczęła być czymś, co trzeba przykryć. Adam z Ewą nie chcieli być nadzy, bo to było dla nich niewygodne, niekomfortowe, wstydliwe. Dlatego z liści figowca zrobili sobie przepaski, które miały na celu zasłonić ich nagość. Następnie widzimy, jak grzech wpłynął na relację z Panem Bogiem. Adam i Ewa, słysząc nadchodzącego Boga, ukryli się między drzewami. Nie chcieli się spotkać z Bogiem. Ich nagość powodowała, że człowiek przestraszył się Boga, bał się Boga i dlatego postanowił się przed Bogiem ukryć. I znowu tekst sugeruje nam, że przed zjedzeniem zakazanego owocu było zupełnie odwrotnie. Człowiek nie bał się spotkania z Bogiem, mimo że był nagi. Ale teraz nastąpiła zmiana, która spowodowała chęć ukrywania się przed Bogiem. Spotkanie z Bogiem było już niewygodne dla człowieka. Człowiek bał się spotkania z Bogiem. I wiemy, dlaczego się bał. Ponieważ był winny grzechu, ponieważ był nagi. Ale też widzimy kolejną zmianę. Widzimy zmianę w traktowaniu innych. Adam z Ewą odpowiadają na pytania Boga. Tak? Bóg pyta Adama w wersecie 11. Czy zjadłeś owoc z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? To jest pytanie zamknięte, można powiedzieć, które wymaga odpowiedzi tak, nie. Prawda? Jeżeli byśmy zadali to pytanie naszym dzieciom, tak, czy mężowi, żonie, to jakie odpowiedzi byśmy oczekiwali? Tak, nie, tak, tak lub nie, prawda? Pytanie jest proste i wymaga prostej odpowiedzi. A jak odpowiada Adam? To kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, ona dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Co robi Adam? Adam najpierw obwinia Ewę. To kobieta. Tak? A to kobieta. Następnie obwinia samego Boga. No kobieta, którą ty mi dałeś, prawda? Więc to... I na końcu dopiero wspomina o sobie, tak? Zjadłem. Ale to wina kobiety Ewy, to wina twoja, że zjadłem. Tak? Więc jak odpowiada Ewa, spójrzmy. Pan Bóg zwrócił się do kobiety. Cóż ty takiego zrobiłaś? I jak Ewa odpowiada? Wąż mnie zwiódł. I zjadłam. Tak? Więc widzimy, co widzimy. Najpierw wskazuje i obwinia węża, na końcu dopiero przyznaje się, że zjadłam. Więc Adam zrzuca odpowiedzialność z siebie samego. Próbuje przerzucić tą winę na kogoś innego, na innych. To samo robi Ewa. Tak jakby mówili, to nie moja wina, że to zrobiłem, ktoś inny jest winny. Adam wiedział, że to jemu bezpośrednio Bóg powiedział, żeby nie jadł owocu z zakazanego drzewa, więc to była jego odpowiedzialność, aby przestrzegać Bożego nakazu. To samo tyczy się Ewy. Widzimy, że Adam odrzuca w ten sposób odpowiedzialność za swoje własne postępowanie i obarcza winą innych. Ewa robi to samo, tak? Oczywiście w pewnym sensie ma rację, bo Ewa jest winna, to Ewa zerwała ten owoc i mu podała, ale to nie zwalnia go z odpowiedzialności za jego własne postępowanie. Więc i to samo robią ludzie dzisiaj. Tak? Jak niestety ludzie się rozwodzą, ale jak spotkać się i porozmawiać, to kto jest winien? Ona powie, on jest winien. On powie, ona jest winna, tak? I jest przerzucanie się winą, tak? Ty, bo ty to, bo ty tamto i zaczyna się wojna. Kiedyś też taką sytuację miałem, szedłem do domu i widziałem, w tych wysokich blokach są takie jakieś otwory, nie wiem, czy to wentylacyjne, one są na zewnątrz i tam trzech chłopaczków paliło coś. Tak, więc to młode chłopaki, więc krzyknąłem, co robicie? I od razu jeden z nich, to nie ja, tak, to nie ja. Mimo, że był razem z nimi i tam palił te rzeczy, więc to oni, tak? Więc rzucał od razu odpowiedzialność z siebie na innych, chociaż był złapany w zasadzie na gorącym uczynku. Więc ludzie robią to samo. Dzisiaj, tak, zrzucają odpowiedzialność na innym. Więc to nam pokazuje, że zjedzenie zakazanego owocu zmieniło wnętrze człowieka. Grzech zmienił naturę człowieka. Człowiek patrzył na siebie samego oraz na drugiego zupełnie inaczej, niż to miało miejsce wcześniej. Człowiek zaczął patrzeć na Boga zupełnie inaczej, niż to miało miejsce wcześniej. Nagość zaczęła być problemem. Chociaż była ona dobra, Bóg stworzył człowieka i człowiek był wtedy nagi. Spotkanie z Bogiem zaczęło być problemem. To, co wcześniej było dobre, zaczęło być dla człowieka problemem. Więc widać, że ta zmiana nie była zmianą na lepsze. Jeżeli dobre rzeczy zaczynają być dla nas problemem, to znaczy, że że coś jest nie tak. Prawda? Że coś jest nie tak, więc widać, że ta zmiana nie była zmianą na lepsze, ale była zmianą na gorsze w życiu człowieka. Więc dochodzimy do zasadniczego pytania, do kluczowego pytania, jak bardzo zmienił się człowiek w wyniku grzechu. Więc widzimy, że zmiana jest radykalna. Nie jest to tylko powierzchowna zmiana, ale jest to radykalna zmiana i dogłębna zmiana człowieka. Prawda? Zmienia się jego sposób funkcjonowania na gorsze, jego sposób widzenia świata na gorsze. To, jak traktuje siebie na gorsze, zmienia się to, jak traktuje innych na gorsze. Ale więc jak bardzo, jak głęboka jest to zmiana, jak radykalna. Czasami kobieta mówi, o, radykalnie się zmieniła, bo zmieniła kolor włosów. Ale nie o taką zmianę tutaj radykalną chodzi, prawda? Kiedy przychodzimy do lekarza, to co robi lekarz na początku wizyty? Czy od razu wypisuje receptę i nam wręcza? Dziękuję, do widzenia. Nie, lekarz zadaje pytania. To co panu, pani dolega? Zadaje te pytania, żeby znaleźć źródło problemu. Lekarz zaczyna diagnozować nas, tak? Zaczyna od diagnozy. I diagnoza jest tutaj kluczowa. Ponieważ dobra diagnoza spowoduje, że lekarz zastosuje właściwy lek, zastosuje lek, który nam pomoże, a zła diagnoza spowoduje, że lekarz zastosuje zły lek. A zły lek nam nie pomoże. Dlatego to pytanie, jak bardzo grzech zmienił człowieka, jest pytaniem zasadniczym. Ono pozwala nam zdiagnozować tą kondycję człowieka po grzechu. A jeśli dobrze zdiagnozujemy kondycję człowieka, to będziemy mogli zastosować właściwe lekarstwo, bo wiemy, że coś jest nie tak, wiemy, że jest źle. Ale jak bardzo źle, co jest źle, no to mniej więcej już wiemy, ale jak bardzo jest źle, to nam pozwoli odpowiedzieć. Więc patrząc na zmiany w Adamie i Ewie, musimy powiedzieć właśnie, że jest źle. Grzech wpłynął na ich serce, ale jak bardzo jest źle? Jak bardzo serce człowieka jest zmienione? Więc na to pytanie odpowiedź znajduje się w Nowym Testamencie. Takiej diagnozy kondycji człowieka dokonał apostoł Paweł. Na przykład taką diagnozę znajdujemy w liście do Efezjan w 2 rozdziale, wersetach od 1 do 3. Apostoł Paweł napisał, wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w nieuwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły. Byliśmy z natury warci gniewu zupełnie tak, jak pozostali. Więc Paweł w tym fragmencie zwraca się do pogan, którzy nawrócili się do Chrystusa. Ale Paweł mówi tutaj też o sobie samym. Mówi też o innych wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. I Paweł przypomina im ich duchowy stan sprzed momentu nowego narodzenia. Więc to, co Paweł mówi, w zasadzie odnosi się do wszystkich ludzi. Tak? Mówi o tym, jakimi są od swojego urodzenia. Mówi o wszystkich ludziach, którzy nie są naśladowcami Pana Jezusa Chrystusa. Co takiego Paweł mówi? Paweł mówi o stanie człowieka, o jego kondycji duchowej, o jego wnętrzu. Paweł mówi, że człowiek z natury jest uwikłany w grzech. Człowiek z natury służy szatanowi. Człowiek jest targany rządzami ciała. Człowiek z natury jest wart gniewu i w domyśle chodzi tu o Boży gniew. Ale jest jedno słowo, którego Paweł używa na określenie tego wszystkiego, tego stanu człowieka. To słowo znajduje się w 1 wersecie. Jest to słowo martwi. Tak? Człowiek jest martwy. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, że jest fizycznie martwy, bo gdyby był fizycznie martwy, to... No to nie byłoby nas tutaj, ale chodzi o to, że człowiek jest duchowo martwy. Co to znaczy? Co to znaczy? No wyobraźmy sobie martwego człowieka. Co martwy człowiek może zrobić? Czy martwy człowiek może coś chcieć. Czy martwy człowiek może mieć na coś ochotę? Czy martwy człowiek może sobie zrobić kanapkę? Czy może pooglądać telewizję? Czy może poczytać książkę? Czy martwy człowiek może zrobić pranie albo poprasować? No, odpowiedź jest oczywista. Martwy człowiek nie może nic zrobić, ponieważ jest martwy. Martwy człowiek nie ma żadnej mocy, nie ma żadnej zdolności czy siły do zrobienia czegokolwiek. Nie jest zdolny do wykonania najprostszej czynności, jak kiwnięcie, czy ruszenie palcem, czy mruknięcie, prawda? Martwy człowiek nie ma żadnej woli, pragnienia czy celu, nie ma żadnej siły, jest po prostu martwy. Więc człowiek, który jest duchowo martwy, też jest niezdolny, też nie ma mocy. Apostoł Paweł, kiedy mówi o człowieku, że jest martwy duchowo, mówi, że człowiek jest absolutnie, całkowicie niezdolny do służenia Bogu, do czynienia tego, co Bóg nakazuje, do czynienia tego, co się Bogu podoba. Człowiek nie ma mocy, żeby cokolwiek dla Boga uczynić. Człowiek nie jest zdolny, nie jest w stanie zbliżyć się do Boga nawet o jeden milimetr, jeżeli tak możemy powiedzieć. Człowiek umarł. Człowiek jest w tej kwestii martwy, a człowiek martwy to człowiek taki, który leży, który wygląda jakby spał, prawda? Nie rusza się, nic nie robi, nawet nie oddycha. Ezechiel w Starym Testamencie używa inne określenie tego stanu człowieka. Byśmy mogli też zobaczyć, że to nie tylko Nowy Testament, ale też i Stary. Ezechiel w 11 rozdziale mówi tak, 19 i 20 werset. Dam im inne serce, włożę w ich wnętrza nowego ducha. Usunę z nich serca kamienne, a dam im serca wrażliwe, albo też mięsiste. Uczynię tak po to, by postępowali według moich ustaw, przestrzegali moich praw i je stosowali, i będą mi oni ludem, a ja będę ich Bogiem. To jest powiedziane w kontekście nowego przymierza, ponieważ człowiek, Izrael zawiódł, był nieposłuszny Bogu. Złamał przymierze, dlatego Bóg postanowił, że będzie nowe przymierze, wieczne przymierze, przymierze, które będzie doskonałe. I na mocy tego przymierza, co Bóg obiecuje? Obiecuje, że da nowe serce człowiekowi. Tak? I tutaj jest porównanie serce kamienne i serce wrażliwe, czy serce mięsiste. Serce kamienne jakie myśli nam przychodzą do głowy, kiedy myślimy o sercu kamiennym, z kamienia? Martwe, tak? W porównaniu z sercem mięsistym, mięsiste to bije, to żyje, tak? Są mięśnie, pracują i tak, więc jest to serce, które pracuje, pompuje krew. I jaka jest różnica w człowieku, tak? Bóg mówi, że to nowe serce, które On da, spowoduje, że człowiek będzie postępował według jego przykazań, według jego usta, będzie przestrzegał jego praw i stosował je. To nowe serce spowoduje, że człowiek będzie ludem Bożym, a Bóg będzie jego Bogiem. Bez tego nowego serca człowiek nie jest zdolny, by żyć tak, aby podobać się Bogu. Więc widzimy właśnie określenia, jakie są używane. Człowiek jest martwy duchowo. Jego serce jest kamienne, niezdolne do tego, żeby wykonywać Boże przykazania, żeby służyć Bogu. Więc widzimy, jaki jest stan człowieka po zjedzeniu zakazanego owocu. Bóg powiedział, że gdy tylko człowiek zje zakazany owoc, to na pewno umrze. I tak się stało. Człowiek natychmiast umarł duchowo. Jego wnętrze stało się martwe, jego serce stało się kamienne. I te określenia mają pokazać właśnie całkowitą niezdolność i niemoc człowieka do służenia Bogu. Człowiek nie ma ani mocy, ani zdolności, by żyć dla Boga. Jego serce jest opanowane przez grzech i dlatego jest on martwy. Cokolwiek człowiek czyni, myśli, pragnie, to wszystko jest skażone grzechem. A przez to w Bożych oczach jest nieczyste. Dlatego człowiek jest duchowo martwy i nie może nic z tym zrobić. Zmiana nastąpiła w człowieku wskutek grzechu, czy zmiana, która nastąpiła w człowieku wskutek grzechu, to przejście z życia do śmierci. To oczywiście nie znaczy, że każdy człowiek grzeszy w każdy możliwy sposób. To oczywiście nie znaczy, że człowiek nie jest w stanie postępować w sposób, który jest dobry i korzystny dla społeczeństwa, dla rodziny, dla jakiejś szerszej wspólnoty. Ale z Bożego punktu widzenia człowiek jest całkowicie niezdolny, by służyć Bogu, by żyć w sposób, który by Bogu się podobał. Dlatego apostoł Paweł używa słowa martwy, żeby tę niezdolność człowieka wyrazić. Zatem widzimy, jak grzech zmienił człowieka. Grzech wpłynął na to, jak podchodzimy do siebie samych, jak podchodzimy do Boga oraz jak podchodzimy do innych. Robimy rzeczy, które mają zakryć naszą nagość, naszą nieczystość. Chowamy się przed Bogiem, nie chcemy, aby nas rozliczał. Uciekamy od Niego, ponieważ uciekamy od odpowiedzialności za swoje postępowanie, a naszą winą chcemy obarczać innych. Chcemy innych czynić odpowiedzialnymi za nasze własne przestępstwa. Więc ta zmiana nie jest zmianą na lepsze, ale wręcz odwrotnie, jest to zmiana na gorsze. Widzimy, że zmiana, jaka dokonała się w człowieku wskutek jego grzechu, jest radykalna i dogłębna. Wyrażenie martwy duchowo najlepiej oddaje skalę tej zmiany. Człowiek z powodu grzechu umarł duchowo i stało się to natychmiast po tym, jak złamał Boże przykazanie. Od tego momentu człowiek jest całkowicie niezdolny, by służyć Bogu. Grzech pozbawił go zdolności do służenia Bogu. Grzech sprawił, że człowiek służy szatanowi, że służy własnym rządom, że człowiek jest uwikłany w grzech i to powoduje, że nie jest w stanie służyć świętemu Bogu. Widzimy więc, że stan człowieka, duchowy stan, widzimy, że jest z nim bardzo źle. Człowiek jest duchowo martwy, ale czy ten zły stan ma faktyczne odzwierciedlenie w rzeczywistości? Czy tak faktycznie jest? Biblia mówi nam, prawda, że, no, że jest źle. Czy Biblia potwierdza to w jakiś sposób, prawda? Jak to sprawdzić? No trzeba spojrzeć na lekarstwo, jakie Biblia oferuje, ponieważ na poważną chorobę lekarz nie przepisuje rutinoskorbinu czy aspiryny. Na poważną chorobę lekarz przepisuje poważne lekarstwa. Więc co jest lekarstwem dla martwego duchowo człowieka? Czy lekarstwem są dobre uczynki? Czy lekarstwem są religijne uczynki człowieka? Czy lekarstwem jest coś, co człowiek może zrobić, aby powstać z martwych? Apostoł Paweł, wracamy do listu do Efezjan w 2 rozdziale, od 4 wersetu mówi, a jednak Bóg, hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością do nas, i to martwych z powodu upadków, ożywił nas z Chrystusem, bo z łaski jesteście zbawieni. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia. I wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie, aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas, właśnie w Chrystusie Jezusie. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę, nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Co apostoł Paweł stara się powiedzieć w tym fragmencie? Człowiek nie może uleczyć się sam. Człowiek nie może się sam wzbudzić do życia. To Bóg musi uleczyć człowieka, to Bóg musi ożywić człowieka. To Bóg musi wzbudzić człowieka do życia. A lekarstwem, którego Bóg używa do ożywienia człowieka, jest Jego Syn Jezus Chrystus. Chrystus umarł i został wzbudzony po to, abyśmy i my mogli powstać do nowego życia. Dzieje się to przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Wiara w Pana Jezusa Chrystusa łączy nas z Nim i wtedy doświadczamy powstania z martwych, ożywienia z martwych, doświadczamy odrodzenia. Doświadczamy nowego życia. Zatem lekarstwem dla duchowo martwego człowieka jest przywrócenie do życia wraz z Chrystusem i nie ma innego lekarstwa. Przywrócić do życia można tylko taką osobę, która jest martwa. Żywej osoby się do życia nie przywraca. Tak? Żywego człowieka nie można przywrócić do życia. Dlatego lekarstwo, o jakim mówi Paweł, wskazuje, że duchowy stan człowieka jest naprawdę zły. Najgorszy z możliwych. Człowiek jest duchowo martwy. Niezdolny do tego, by żyć w sposób, który podobałby się Bogu. Dlatego człowiek nie jest w stanie nic zrobić, żeby sobie pomóc. Człowiek potrzebuje pomocy Boga. Człowiek potrzebuje, aby to Bóg wzbudził go z martwych. Człowiek potrzebuje Jezusa Chrystusa. Człowiek potrzebuje powstać do życia z Jezusem Chrystusem. Czy Bóg ożywił ciebie? Czy jesteś zbudzony, czy zbudzona do życia z Jezusem Chrystusem? Jeśli nie, to czy wołasz do Boga o to, aby tak się stało w twoim życiu? Czy wołasz o Bożą miłość, o Boże zmiłowanie? Czy wołasz do Boga o wiarę w Pana Jezusa Chrystusa? Jeżeli nie mogę zrobić nic, żeby powstać z martwych, żeby zacząć żyć dla Boga, żeby móc żyć dla Boga, to gdzie muszę skierować swoje oczy? Na krzyż Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ On jest odpowiedzią Boga, On jest danym przez Boga lekarstwem, lekarzem i lekarstwem dla każdego grzesznika, dla każdego wierzącego. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Każdy, kto do Niego przychodzi, otrzymuje życie, powstaje do życia. Więc widzimy, że człowiek, ten stan człowieka jest fatalny. Człowiek jest martwy duchowo, a lekarstwem dla niego jest wyłącznie, jedynie Pan Jezus Chrystus. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci za to, że pokazujesz nam, jak fatalne są skutki grzechu, jak fatalnie grzech wpłynął na sytuację człowieka, na kondycję człowieka. I Ojcze, pomóż nam to zrozumieć lepiej. Pomóż nam to zobaczyć właśnie, jak bardzo jest źle z nami. Nasze oczy, my tego nie widzimy, ponieważ grzech nie otworzył naszych oczu, grzech nas zaślepił. I my nie dostrzegamy pewnych rzeczy, ale Ty, Ojcze, widzisz i Ty wiesz, jak jest. Ty widzisz ten nasz stan i proszę Cię, Ojcze, pokazuj nam właśnie jak to, że bez Chrystusa jesteśmy martwi. Że człowiek, który jest bez Chrystusa, jest martwy duchowo. Ojcze, pomóż nam zobaczyć tą śmierć, ale też pomóż nam zobaczyć, gdzie jest życie, gdzie jest ratunek, gdzie jest lekarstwo, żebyśmy mogli być wdzięczni Tobie za to, że Ty dałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa, który jest Zbawicielem grzeszników, który przyszedł, aby uratować tych, którzy żyją w mroku śmierci, którzy chodzą w śmierci. Ojcze, dzięki Ci za to, że Ty dałeś swojego Syna, żeby On umarł, po to, żebyśmy my mogli żyć. On umarł i zmartwychwstał po to, żebyśmy my mogli żyć dla Ciebie, żebyśmy mogli służyć Tobie. Bez Jego pomocy jesteśmy niezdolni do tego. Bez działania Ducha Świętego, którego On posłał, nie jesteśmy w stanie uczynić dla Ciebie nic. Nie jesteśmy w stanie być Twoimi sługami. Ojcze, dzięki Ci za to, że Ty w pewnym sensie ranisz, ale ranisz po to, żeby uleczyć we wnętrzu. Tak jak chirurg musi, żeby uleczyć wnętrze, musi rozciąć ciało i musi je dostać do środka, tak samo i Ty, Ojcze. Ty leczysz serce, bo problem jest z sercem, jest z wnętrzem. Ojcze, pokazuj nam właśnie te rzeczy, pokazuj nam, jacy jesteśmy, jacy byliśmy, abyśmy byli wdzięczni Tobie, abyśmy byli wdzięczni za Twoją ogromną miłość, jaką okazałeś w Chrystusie, że wzbudziłeś nas do życia z Chrystusem. Ojcze, pokazuj nam, że żeby żyć, potrzebujemy wierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Amen.